Nie wiem jak wy, ale nie przykładam dużej wagi do snów, ale muszę przyznać, że czasami potrafi przyśnić się sen, który zostaje w pamięci, budzimy się i gdzieś on tam jest i człowiek się zastanawia, o co tak naprawdę chodzi, czy coś to dla mnie znaczy, czy coś mam z tego dla siebie wziąć. I nie wiem, czy mam jakiś taki sen w swoim życiu, który tak chodził długo za mną i zastanawiałem się, jak naprawdę mam go rozumieć, ale moja babcia miała pewien sen, który przez długi czas nie dawał jej spokoju. Przyśniło jej się to zaraz po tym, jak oddała swoje życie Jezusowi. I śniło jej się, że była w jakimś miejscu, w pięknym miejscu i zobaczyła mężczyznę, który na dobrą sprawę wyglądał jak Jezus z obrazków. I on do niej podszedł i powiedział, pójdź za mną. Ona bez wahania poszła za nim i kiedy szli tak razem, bardzo szybko zorientowała się, że Chrystus idzie taką ładną drogą, a ona nie może na tą drogę wejść, tylko idzie tak jakby pewnym poboczem, gdzie są jakieś kamienie, gdzie są jakieś krzaki, musi je omijać, jakieś trudności, ale nigdy nie traciła go z oczu. Ciągle za nim szła, ale widziała, że to jej pójście za Chrystusem wymagało troszkę wysiłku od niej i większego zaangażowania. Zrozumiała ten sen dopiero, kiedy była już dojrzałą chrześcijanką i zrozumiała, że życie chrześcijańskie nie zawsze bywa łatwe. Że w życiu chrześcijańskim pojawiają się trudności, pojawiają się przeciwności, pojawiają się różnego rodzaju problemy. Zrozumiała, że czasami jest to walka. Jest to walka z samym sobą, walka z pokusami, walka z różnego rodzaju przeciwnościami. Jeśli chodzisz z Panem od wielu lat, to z pewnością możesz się utożsamić z tym i doskonale zdajesz sobie sprawę, że w Twoim życiu chrześcijańskim były takie momenty, że było naprawdę ciężko. Kiedy Twoja wiara była poddawana próbie, nie wiedziałeś, co zrobić, jak się zachować, w którą stronę pójść, czasami jest ciężko. Jeśli jesteś dopiero na początku swojej drogi z Panem i za bardzo jeszcze nie rozumiesz, o czym mówię tutaj, bo ciągle jesteś pełen takiej energii, że chciałbyś pół świata zewangelizować i wszystkim powiedzieć tą dobrą nowinę, nie zniechęcaj się, że przyjdą takie dni, trudne dni walki, bo koniec jest wspaniały. Mimo wszystko koniec jest wspaniały. Życie chrześcijańskie niejednokrotnie przypomina walkę. I o tym jesteśmy my świadomi. I o tym byli świadomi apostołowie. O tym był świadomy apostoł Paweł, kiedy pisał właśnie te słowa do Tymoteusza. I chciałbym, żebyśmy teraz otworzyli list do Tymoteusza, pierwszy list do Tymoteusza i będziemy czytali z 6 rozdziału od wersetu 11 do 16. Ty natomiast, Boży człowieku, od tego wszystkiego uciekaj. Mówi tutaj Paweł w kontekście od nieuczciwego wzbogacania się. Natomiast zabiegaj o sprawiedliwość, pobożność, wiarę, miłość, łagodność i cierpliwość. Staczaj dobry bój wiary. Uchwyć się życia wiecznego, do niego masz powołanie. To potwierdziłeś pięknym wyznaniem wobec wielu świadków. Nakazuję ci w obliczu Boga, który wszystko ożywia i w obliczu Chrystusa Jezusa, który przed Poncjuszem Piłatem złożył wspaniałe wyznanie, abyś zachował przykazanie bez skazy i zarzutu aż do przyjścia naszego Pana Jezusa Chrystusa, które we właściwym czasie objawi cudowny, jedyny władca, królów król i panów pan, jedyny nieśmiertelny, żyjący w świetle niedostępnym, ten, którego nikt z ludzi nie widział i zobaczyć nie jest w stanie, jemu niech będzie cześć i potęga na wieki. Amen. Mogłoby się wydawać, że w tym krótkim fragmencie, który przeczytaliśmy, apostoł Paweł wzywa do walki. Wzywa do założenia oręża i żeby wyruszyć na walkę, na bitwę. I tak rzeczywiście niektórzy rozumieją ten fragment. Rozumieją go dosłownie, że naszą powinnością jako chrześcijan jest wyjść na ulicę i otwarcie walczyć ze złą ideologią, która się przewija w naszym społeczeństwie, z filozofiami różnymi i z różnego rodzaju ludźmi, którzy nie podążają za Chrystusem. Są kościoły, szczególnie w Stanach Zjednoczonych, którzy ten fragment właśnie w ten sposób rozumieją i organizują kampanię na ulicach dużych miast z transparentami, głosząc, że Bóg zabije wszystkich, co jest zresztą prawdą. Nie możemy jednak jej wyrywać z kontekstu Słowa Bożego, jednakże są to hasła, które są potępiające i wzywające do walki. Ale czy rzeczywiście to jest coś, co apostoł Paweł miał na myśli, kiedy pisał, abyśmy toczyli dobry bój wiary? Dobry bój wiary. I wydaje się, że kontekstem, wprowadzeniem do tego, o jaką walkę chodzi, jest również list apostoła Pawła do Efezjan. I to jest 6:12. Doskonale znamy ten fragment, gdzie apostoł Paweł pisze: nasza walka bowiem nie toczy się przeciwko krwi i ciału. Walczymy ze zwierzchnościami, z władzami zarządzającymi ogarniającej świat ciemności, z niegodziwymi zakusami duchowych sił na wysokościach nieba. Jesteśmy świadomi, że od momentu, kiedy oddaliśmy swoje życie Chrystusowi i przeszliśmy z ciemności do jasności, jest ktoś, komu bardzo się to nie podoba. Ktoś, kto chce odwrócić cały ten bieg historii, historii naszego życia i sprawić, żebyśmy nie żyli w tej światłości. I to jest szatan. Od dnia, kiedy ty powiedziałeś tak Jezusowi, Słowo Boże opisuje go, że on chodzi tak jak lew ryczący, szukając kogo by pochłonąć. I w pewnego rodzaju on, Słowo Boże mówi, zastawia przed nami różnego rodzaju zasadzki, pułapki. I to jest właśnie ten kontekst walki, bo my jesteśmy świadomi tych zasadzek. My jesteśmy świadomi tych pułapek, które szatan każdego dnia podsuwa pod nasze nogi. I to jest pewnego rodzaju walka, to jest zmaganie, aby nie ulec temu, czym on nas wabi, czym on nas kusi. Wiecie, ta walka, to zmaganie nie staje się łatwiejsze, kiedy wzrastamy w wierze, chodząc każdego dnia z Jezusem Chrystusem. Im bliżej poznajemy Boga, im bliżej poznajemy Jego świętość, tym bardziej zdajemy sobie sprawę, jak my jesteśmy niedoskonali, jak wiele nam brakuje. I czasami to może przytłaczać, czasami to może zniechęcać. Ale jedno jest pewne, że w tym dniu, kiedy wyznaliśmy Jezusa naszym Panem, nie jesteśmy samotni w tej walce. I ten fragment o tym właśnie mówi. I za chwilę powiemy o tym więcej. Są dwie rzeczy, które obserwuję w naszym życiu chrześcijańskim, które w dużej mierze mogą odciągać nas od tego celu, do którego zostaliśmy powołani. I w dużej mierze jest to zniechęcenie. Kto nie był chociaż raz zniechęcony w swoim życiu chrześcijańskim? I druga rzecz, która bierze często górę, to są niezdrowe ambicje. Czasami możemy czuć się, jakby wszystko w naszym życiu szło niewłaściwym kierunku. A może nie widzimy owoców naszego działania, naszego postępowania i szczególnie jest to taka duża przypadłość dla osób, które są zaangażowane w służbę. Czasami służymy Panu robimy wiele rzeczy, dajemy swoje serca, wydaje się, że nie widzimy tego rezultatów. Apostoł Paweł, którego słowa dzisiaj czytamy, miał takich sytuacji w swoim życiu mnóstwo. Można powiedzieć, to jest człowiek, którego Pan Bóg osobiście zawołał. On widział Jezusa, który pociągnął go do siebie i nadał mu cel, nadał mu kierunek. A jak przyjrzymy się na życie apostoła Pawła, to można powiedzieć, że on jest przykładem takiego człowieka, któremu życie rzucało niejednokrotnie kłody pod nogi. W tekście biblijnym mamy podane informacje, co się działo w jego życiu. Czytamy, że często był wtrącany do więzienia. Czasami był wyśmiewany przez ludzi, musiał podróżować w ciężkich warunkach, zmagał się z problemami w wielu zborach, które założył. I z pewnością nie było mu łatwo w tego typu sytuacjach. To są informacje, które podaje nam Pismo Święte, w zasadzie skrawki informacji. Doskonale wiemy, że kiedy się czyta takie informacje, takie przykłady zniechęcenia, można powiedzieć, ciężko mu było. Ale kiedy doświadcza się prawdziwie tych rzeczy, to jest dopiero walka. Z pewnością apostołowi Pawłowi nie było łatwo. Niejednokrotnie doświadczał zniechęcenia, ale czytamy, że on nigdy się nie poddał. I mimo tego zniechęcenia wytrwał do końca. I do tego zachęca wierzących dzisiaj, abyśmy trwali, abyśmy się nie poddawali i toczyli dobry bój, trzymając się tego, co zostało przed nami postawione. Nie wiem, jak radzisz sobie w takich sytuacjach zniechęcenia, kiedy opadają ręce i opadają siły i wydaje się, że dalej już nie jesteś w stanie iść sam. A pocieszenie może być Słowo Boże, ale wskazówkę daje nam też ten fragment. Staczaj dobry bój wiary, uchwyć się życia wiecznego, do niego masz powołanie, a potwierdziłeś to pięknym wyznaniem wobec wielu świadków. Jest to aluzja do naszego wyznania, kiedy oddajemy swoje życie Panu Bogu i często robimy to publicznie, poprzez chrzest albo poprzez świadectwo naszego życia. W momentach, kiedy przychodzi takie zniechęcenie i chcesz się poddać, wróć do tego dnia, kiedy powiedziałeś tak Jezusowi. Wróć do tego momentu, kiedy stałeś przed zborem i mówiłeś swoje świadectwo nawrócenia z wielką radością. Do tego momentu, kiedy mówiłeś to świadectwo i być może widziałeś łzy w oczach tych, którzy ciebie słuchali i w sercu swoim dziękowali Bogu, że On cię zbawił, że nadał ci sens, nadał ci nowe życie. Wróć do tego momentu, kiedy byłeś zanurzony w wodzie i twój stary człowiek umarł i kiedy zostałeś wynurzony z wody w chrzcie, powstał do życia nowy człowiek. Nowy człowiek, w którym mieszka Duch Święty. Nowy człowiek, który ma nowy cel w życiu. Wracajmy często do tego dnia, bo to pokazuje, że to nie była bajka, to nie była mrzonka, ale to była realna część naszego życia. Prawdziwa część naszego życia. Dzień, w którym Chrystus zmienił nas. Zniechęcenie będzie się pojawiało, bo to jest część naszej walki. Ale nie jesteśmy sami w tej walce, ponieważ ten, który zamieszkał w nas, jest z nami. Inną rzeczą, którą obserwuję i która się przyczynia często i dodaje do tej walki, którą toczymy i przyczynia się do wielu niepowodzeń w naszej drodze życiowej, w tym celu, do którego dążymy, jaki nadał nam Bóg, są wygórowane ambicje. To być może dotyczy naszej służby. Kiedy Pan Bóg otwiera nasze serce i kładzie na naszych ramionach takie brzemię, żeby Mu służyć i w pewnym sensie my mamy plan, co chcemy robić, jak chcemy robić pewne rzeczy. I w pewnym sensie jest to pragnienie, w jakie nasze serca wkłada sam Bóg, aby Jemu służyć, ale z drugiej strony widzimy nasze możliwości i nasze pomysły. I niestety bardzo często nasze pomysły biorą górę. Niejednokrotnie dzieje się tak, że od razu chcielibyśmy mieć wszystko zaraz na naszym początku albo zbudować coś wielkiego, aby po nas coś zostało tutaj, kiedy nas już nie będzie. Czy apostoł Paweł miał takie podejście zaraz po tym, kiedy się nawrócił, kiedy Pan Bóg stanął na drodze jego życia? Czy postawił sobie za cel, że w pierwszych 3 latach założy 50-100 osobowych kościołów? Nie czytamy takich informacji w Piśmie Świętym z tego względu, że ktoś, kto był na polu misyjnym i próbował założyć kościół, zdaje sobie sprawę doskonale, jak bardzo mu nie dostaje, jak wiele mu brakuje, jak bardzo jest bezsilny i że sam w stanie nic nie jest zrobić. Niestety wygórowane ambicje często biorą górę, bo możemy się na kimś wzorować, kto osiągnął więcej i też byśmy tak chcieli. Dążymy do tego, uciekając się czasami do wszelkich dostępnych środków. Ponad 2000 lat temu pewien młody gubernator Hiszpanii podszedł pod pomnik Aleksandra Wielkiego i otwarcie zaczął płakać u podnóża tego pomnika. Ten gubernator właśnie skończył 30. rok swojego życia i przyszedł pod ten pomnik z wielkim żalem w swoim sercu, ponieważ porównał swoje osiągnięcia do 30. roku życia z osiągnięciami Aleksandra Wielkiego, który do 30. roku życia podbił już pół świata. I kiedy porównał swoje osiągnięcia z wielkim Aleksandrem Wielkim, był zdruzgotany, chociaż jak zdajemy sobie sprawę, pozycja gubernatora Hiszpanii w wieku 30 lat jest całkiem dużym osiągnięciem. Mniej niż trzy dekady później nasz gubernator, który nazywał się Juliusz Cezar, został jednym z najbardziej potężnych władców i dowódców wojskowych w historii świata. W rzeczywistości stał się tak potężny, że jego najbliżsi przyjaciele i poplecznicy zaczęli spiskować, aby go zabić. Chcieli się go pozbyć. Oni uważali, że to jest wielkie niebezpieczeństwo dla jednego człowieka posiadać tak wielką moc. Jest to niezdrowe. I w końcu morderstwo wzięło górę i by żadna z osób nie została oskarżona o popełnienie morderstwa, każdy ze spiskowców miał zadać co najmniej jedną ranę. Napastnicy pewnego dnia okrążyli Juliusza, kierując w jego stronę noża, ale Cezar zażarcie się bronił i odnosząc poważniejszych obrażeń. I Cezar walczył, dopóki nie zobaczył w gronie spiskowców swojego dobrego przyjaciela Brutusa. Ból tego spostrzeżenia zatrzymał walkę. Siły mu opadły, nastał moment straszliwej ciszy i to właśnie w tym kontekście Cezar wypowiedział słowa: i ty, Brutusie, przeciwko mnie? Widząc przed sobą Brutusa, zapał do walki opuścił Cezara. Jedną rzeczą jest być zdradzonym przez kolegów, inną paść ofiarą swojego najbliższego przyjaciela. Cezar przestał walczyć, okrył się swoim płaszczem, położył na podłodze, pozwalając się zabić swoim przeciwnikom. Kiedy Juliusz Cezar piął się na szczyt sławy, nigdy nie przewidział, że nadejdzie taki dzień w jego życiu, że zostanie zdradzony przez swojego przyjaciela. Ambicja jest gwałtownym przedsięwzięciem. Wszystko, co poświęcimy na osiągnięcie czegoś, może się odwrócić, że na końcu możesz zostać sam. I może pogrzebać nas nawet tuż przed osiągnięciem spełnienia. Nie kierujmy się ambicjami, kierujmy się pragnieniem, które Pan Bóg położył w naszym sercu. Jednakże te dwie rzeczy, zniechęcenie i niezdrowe ambicje, nie muszą wcale nie muszą być przeszkodą dla ciebie w twoim życiu chrześcijańskim. I możesz, i mówię to z całą odpowiedzialnością, możesz nad nimi odnieść zwycięstwo, ponieważ nie jesteś sam w tej walce. Nie jesteś sam w tej walce, którą toczysz. Ta druga część tego fragmentu, który dzisiaj czytaliśmy, to jest jeden z najpiękniejszych opisów Jezusa Chrystusa. Tak na marginesie, jeśli potrzebujecie dobrego słownictwa do waszej modlitwy, do waszych modlitw, żeby uwielbiać Jezusa Chrystusa, to w tym fragmencie są bardzo fajne nazwy, jak można wielbić, jak można chwalić Jezusa w modlitwie. Cudowny, jedyny władca, król królów, pan panów, to jest Bóg. Paweł celowo, pod wpływem wielkiego zachwytu, w tym kontekście walki, jaką toczymy w naszym życiu, przedstawia Jezusa w tak wspaniały, wyniosły sposób, ponieważ chce dać do zrozumienia czytelnikom, chce dodać do zrozumienia dzisiaj tobie i mi, że ty nie jesteś sam w tej walce, ale ten wielki i potężny Bóg jest z tobą. Nie jesteś zdany sam na siebie. W liście do Filipian czytamy, że ten, który rozpoczął w nas dobre dzieło, będzie je pełnił aż do dnia Jezusa Chrystusa. To znaczy, że On tak jak dał tobie wiarę, przebaczył tobie grzechy, dał tobie usprawiedliwienie i dał tobie Ducha Świętego i wstałeś z kolan, kiedy wyznałeś Mu swoje grzechy i uczyniłeś Go swoim Panem, On cię nie zostawił w tym momencie i powiedział, a teraz idź przez życie chrześcijańskie, masz wszystko, co potrzebne. On idzie razem z tobą i pomaga tobie zwyciężać. Dlatego w liście do Rzymian czytamy, odnosimy zwycięstwo, albo inne przykłady mówią, że w Nim jesteśmy więcej jak zwycięzcy. W Nim odnosimy zwycięstwo, bo On nas ukochał. W drugiej Księdze Mojżeszowej, w 14 rozdziale, w 14 wersecie, bardzo prosty fragment do zapamiętania, druga Mojżeszowa 14:14, czytamy takie słowa. Pan za was walczyć będzie, wy zaś milczcie. Są to słowa wypowiedziane w kontekście ucieczki Izraelitów, czy wyjścia Izraelitów z ziemi egipskiej i dochodzi do takiej trzymającej w napięciu sytuacji. Z jednej strony cały obóz izraelski posuwa się do przodu, przed nimi jest morze, a z drugiej strony goni ich armia egipska, aby wziąć ich znowu w niewolę. W pewnym sensie oni stają przed ścianą i widzą, że ta walka skończy się przegraną, ponieważ nie mają zasobów, nie mają siły, nie mają motywacji, aby walczyć. I w tym kontekście Pan Bóg mówi do Mojżesza, Pan za was walczyć będzie, wy zaś milczcie. I mimo to, że były to słowa skierowane w tamtym czasie do Izraelitów, to one wydają się być prawdziwe dla wszystkich wygranych bitw Izraela w Starym Testamencie. Gdybyśmy prześledzili wszystkie bitwy i wojny, które Izrael stoczył w Starym Testamencie, wszystkie wygrane wojny, zobaczylibyśmy, że nie były to wygrane dzięki sile armii izraelskiej. Tak na dobrą sprawę historycy biblijni są zgodni, że Izrael nigdy nie dysponował wspaniałą armią. Ich wrogowie, Filistyni czy inne narody dysponowali większym wojskiem, lepszym uzbrojeniem, a mimo to Izrael wygrywał te walki, kiedy był blisko Boga, ponieważ to Bóg za nich walczył. I mimo, że te słowa były skierowane do Izraelitów, kiedy uciekali z Egiptu, że Pan będzie za was walczył, te słowa również wydają się być prawdziwe dla nas dzisiaj, dla chrześcijan żyjących w Nowym Testamencie. Te słowa wydają się być dla nas prawdziwe w walce, którą toczymy z perspektywy duchowej. Cudowny, jedyny władca, król królów i pan panów, jedyny nieśmiertelny, on daje tobie zwycięstwo. kiedy wydaje się, że już przegrałeś, kiedy opadły siły, kiedy stoisz przed morzem, które się nie chce rozstąpić, przed ścianą i wydaje się, że już nie możesz dalej iść. On mówi, ja będę walczyć za ciebie. Ty zaś milcz. Patrz. Nasza wiara jest poddawana próbie każdego dnia i dla każdego z nas może to być coś innego, ale to nie zmienia faktu, że bez względu, czy jest to duża walka, czy mała walka, to sprawia wewnętrzny ból. Nasza siostra w Panu nie widziała swojego syna, który jest w sekcie od wielu lat. Nie ma dnia i nocy, dosłownie nie ma dnia i nocy, żeby wołała i modliła się do Boga o uwolnienie jej syna spod panowania tej sekty. Jednak są momenty, że traci wiarę i panikuje. I zawsze w takich sytuacjach Pan Bóg posyła kogoś, kto dodaje jej siłę i podnosi ją. Ktoś inny chce wycofać się ze służby dla Pana, bo przeszłość, nasz jeden z największych wrogów, mimo iż wybaczona, ta przeszłość daje o sobie znać. Mój inny brat w Chrystusie co jakiś czas wysyła mi wiadomość i prosi, abym się modlił, bo jego stara natura wychodzi na wierzch i daje o sobie znać. I ciężko jest mu się z nią poradzić, rozprawić. Nie wiem, z czym się dziś ty zmagasz, jaką walkę toczysz. Wiem jedno, że Chrystus cię nie zostawi. I wiem, że na końcu On da tobie zwycięstwo. Ale ty bądź wierny w tym, co robisz. Bądź wierny swojemu powołaniu, bo na końcu przyjdzie ten dzień, że staniesz przed Chrystusem Panem i razem z Nim wejdziesz do wieczności. Amen.